Kiedyś o urnie wyborczej już wam mówiłem dawno temu, w drzewnie minionych czasach się mówiło, że urna wyborcza to cudowna szkatułka, wkładasz Mikołajczyka, wychodzi Gomułka. Tak. I miał być kto inny włożony, a znowu wyszedłem ja. Także, ale też wybory mamy, tak? Dzisiaj. I może się okazać, że włożymy Andrzeja, wyjdzie Jarosław. Też się może okazać. Zobaczcie, ci, którzy nie podzielacie moich poglądów politycznych. Tak, ale dzisiaj nie o wyborach, a o uczniostwie. Dlatego, że kiedy Jezus chodził po ziemi, najważniejszą rzeczą, którą chciał zrobić, oprócz oczywiście swojej misji, celu, dla którego przyszedł, czyli oddania swojego życia jako ofiarę na okup za wielu, to cel, jaki chciał osiągnąć, to przygotować tych, którzy byli Jego uczniami, przygotować ich najlepiej, jak potrafił, przygotować swoich naśladowców. Bo wcześniej tego nie rozumiałem, tak jak to rozumiem dzisiaj. Kiedy zaczynałem moją służbę pastorską, mając tam, nie wiem, 26 lat, Jezus, który mając 30, powiedzmy około lat, tak zaczął swoją służbę, 33 skończył, to nie oddziaływało to na moją wyobraźnię tak, jak oddziaływuje dzisiaj, bo mając prawie 46 lat, widzę, że służba Pana Jezusa była strasznie krótka. To były tylko 3 lata. I przez te 3 lata On miał przygotować fundament pod swój Kościół, bo po 3 latach miał zostać zabrany w górę do chwały, a tak naprawdę to, co po sobie pozostawił, miało zostać zweryfikowane przez życie. Tak mówimy, życie to zweryfikuje, życie to sprawdzi. I to, czy przygotował swoich uczniów, to tak naprawdę miało za chwilę się okazać. To nie było widoczne w trakcie, kiedy On żył. Uczniowie Pana Jezusa tak naprawdę widzimy do samego końca. Nie byli herosami, bo jak sobie czytałem wczoraj, zawiedli Go w okresie największej próby, to znaczy kiedy szedł na krzyż, kiedy właśnie Judasz miał przyjść z żołnierzami, poprosił, żeby czuwali w modlitwie razem z nimi, prosił ich, a oni wcale nie czuwali. Byłbym na jego miejscu, na miejscu Jezusa, bardzo zawiedziony i nawet nie potrafiłbym ukryć mu mojego zawodu. Byłbym rozgoryczony, że w najważniejszym momencie mojego życia, kiedy potrzebowałbym wsparcia, tego wsparcia nie ma. Oczekiwałbym zrozumienia, tego zrozumienia nie ma. Ja nie potrafiłbym ukryć swojego oburzenia, swojego żalu. Ale tak naprawdę, gdy poza ewidentnymi wpadkami uczniów Pana Jezusa, Piotra i wszystkich innych, to będąc uczciwi, patrząc po owocach, po faktach, nie po tych incydentach, tak jak my po incydentach potrafimy ocenić drugą osobę bardzo łatwo. Po faktach, jakie potem nastąpiły, ja nie mogę wyjść z podziwu, że przez 3 lata wystarczyło, żeby położyć fundament pod swój Kościół, odejść do chwały, oczywiście posłać swojego Ducha Świętego w swoje miejsce, ale to Duch Święty nie wykonał za nich dzieła. Oni wcześniej ukrywali się za plecami Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus mierzył się z faryzeuszami, kiedy mierzył się z różnymi kłopotami, kiedy Jan Chrzciciel został już zgładzony, Jezus stał na czele, a oni stali za Jezusem. Chowali się w Jego cieniu. Ale teraz nie było za kim się chować. Za Duchem Świętym na pewno nie mogli się schować. Duch Święty ich wspierał. To był niejako Jezus obecny w inny sposób z nimi, ale nie zmieniało to faktu, że oni teraz musieli zrobić i okazać się, czy ten trening był skuteczny. Jezus był bardzo popularny pośród ludzi. To wiemy. Ale Jezus nie szukał tłumów. Jezus nie był zainteresowany tym, powiedzmy inaczej, Jezus nie był najbardziej zainteresowany tym, jak wiele osób idzie za Nim. To no, chcę podkreślić, nie był najbardziej zainteresowany, bo oczywiście chciał, żeby jak najwięcej osób za Nim poszło, to nie ulega wątpliwości, ale był zainteresowany jakością tych, którzy za Nim chodzą. Jezus sięgnął po to, co było już sprawdzone. Jezus nie wymyślił uczniostwa. To nie było coś, co On w swojej mądrości sprawił, odkrył to i pozostawił po sobie. Bardzo wielu mówców, Żydów, żydowskich nauczycieli miało swoich uczniów. Tylko to troszeczkę na innych zasadach było. Ci najzdolniejsi Żydzi, tak młodzi mężczyźni, wybierali sobie nauczyciela, z którego poglądami sobie się jakby utożsamiali się i szli za tym swoim nauczycielem. Judaizm nie był jednolity. Nie było tak, że wszyscy mówili to samo. Były bardzo poglądy, niektóre były bardzo spolaryzowane. Jeden rabi i inny rabi mieli inne poglądy. Uczniowie mieli do wyboru. Ale z Jezusem było inaczej. On nie czekał, aż uczniowie, a szczególnie ta dwunastka go wybierze. I on im powiedział, nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem. To ja wyszedłem do was, to ja was znalazłem przy sieciach, przy cle, to ja was powołałem. Uczyniłem was moimi uczniami. Usłyszeliście mój głos i poszliście za mną. Zaprosiłem was do tego, żebyście byli ze mną i żebyście ode mnie się uczyli. To była zupełnie inna nauka niż dzisiaj. Oni nie poszli do Uniwersytetu Pana Jezusa, w którym codziennie od 8 do 14 albo 15 były zajęcia z teologii, homiletyki, duszpasterstwa. Jezus całkiem podobnie jak inni rabini w jego czasach na pytanie rabi, gdzie mieszkasz? On im nie podał adresu, tylko powiedział, chodź i zobacz. Chodź i zobacz. I on powołał uczniów, żeby byli z nim i patrzyli, jak on się zachowuje, żeby byli bardzo blisko niego. Nie miał nic do ukrycia. Natomiast miał wiele do zaoferowania. Byli z nim, jedli z nim, spali z nim, przechodzili przez trudy, widzieli go. Bardzo często zdawało się, że kiedy oni jeszcze spali, to on już nie spał. Bo on był na modlitwie. I jedna z takich dla mnie bardzo zaskakujących rzeczy, dzieliłem się tym z wami, ale jeszcze raz pozwólcie, że to podkreślę. Któregoś razu oni się ocknęli, nie ma Jezusa. A już tłumy się gromadzą. Przebudzenie na ulicach. Trzeba iść i teraz rządź. Trzeba budować kościół. Przyszli wszyscy, szukają ciebie. Chcą, żebyś ich pouzdrawiał. A co Jezus powiedział? O, dziś zachował się zupełnie inaczej niż myślę, że jeśli nie wszyscy, to większość dzisiejszych nauczycieli, rabinów dzisiejszych. Na odpowiedź jest przebudzenie na ulicach. Jezus powiedział, pójdźmy stąd, idźmy do innego miasta. Ale Panie, przebudzenie, Ty ich zostawiasz. Ja przyszedłem przede wszystkim nauczać Słowa Bożego. Ja przyszedłem nauczać powoływać ludzi, a nie tylko ich uzdrawiać. Bo Jezus mógł się zauzdrawiać do końca swoich dni. Uzdrowić wszystkich. Ale jaki byłby efekt? Wszyscy byliby zdrowi na ciele. Ale czy coś z najważniejszego, dlaczego przyszedł? Żeby stać się Zbawicielem i Odkupicielem ludzi. Czy miałoby miejsce? Nikt by nie rozumiał. Wszyscy byliby fizycznie zdrowi, ale nikt nie byłby przygotowany i nie rozumiał, po co on przyszedł. Dlaczego tak naprawdę przyszedł? Zauważcie, że Jezus niczego nie napisał. Trochę jak Sokrates. Sokrates też niczego nie napisał. Taki był filozof, jeśli nie wiecie, o kim mówię. On niczego nie napisał. Jego naukę znamy tylko z tego, co uczniowie go spisali. Jezus też niczego nie napisał. No jedyna rzecz, którą napisał, to coś palcem po ziemi napisał, ale nie wiemy co. Możemy zgadywać, ale nigdy nie będziemy pewni, co tak naprawdę napisał. Możemy mieć przypuszczenia, możemy mieć nawet przypuszczenia graniczące z pewnością, ale czy jesteśmy pewni tego, co napisał? Nie wiemy. Wiemy natomiast, że uczniowie bardzo uważnie go słuchali, bo jego nauka została bardzo uważnie spisana. Nie wszystko, najistotniejsze rzeczy. Jan napisał, że gdyby opisać te wszystkie rzeczy, co Jezus czynił i robił, te wszystkie cuda, to by ksiąg na ziemi nie starczyło. A to tylko 3 lata były. Jezus był szalenie skuteczny. I uczniowie bardzo uważnie go słuchali. To nie były czasy, kiedy jeśli nie tam na komórce, na laptopie, to na kartce. Nie było kartek. Nie było to powszechne. Uczniowie nie pisali na papirusach. A jednocześnie jego nauka była zapamiętana bardzo uważnie, skrupulatnie przez jego uczniów. Jezus odniósł niezwykły sukces. Jego słowa nie zostały zapomniane, jego nauka nie została zapomniana. To, co zrobił, nie zostało zapomniane. I przygotował sobie uczniów, którzy zdobyli najpierw Cesarstwo Rzymskie, a potem cały świat. I tylko 3 lata na to poświęcił. Więc można pamiętać o wpadkach uczniów z jednej strony, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Jezus był bardzo skuteczny. Ale to dlatego, że On nie przyszedł uczynić ludzi wierzącymi. Bo tak można przypuszczać, że Jezus przyszedł uczynić mnie i ciebie wierzącym. Jezus nie przyszedł uczynić mnie i ciebie wierzącym. On przyszedł uczynić mnie i ciebie swoim uczniem, który wierzy. A to jest bardzo znacząca różnica. To jeszcze wrócę do tego, do tej myśli. Ale zwróćmy uwagę, że w Ewangeliach, na przykład w Ewangelii Mateusza, rzeczownik uczeń występuje 73 razy, u Marka 46 razy, Łukasza 37 razy, 78 razy u Jana, 28 razy w Dziejach Apostolskich, a to nie uwzględnia czasownika naśladować, tego greckiego czasownika, którym mówimy pójść za kim albo naśladować go, bo to jest jeden grecki czasownik. Jezus przyszedł powołać uczniów. On przyszedł, żebyśmy naśladowali, nie tylko wierzyli, ale naśladowali, żebyśmy się stawali podobni do Niego. I nie wystarczy nam życia. 3 lata wystarczyło, żeby przygotować fundament, ale uczniowie, jak wiemy, nie stali się idealni. Oni dalej byli uczniami Jezusa. Piotr, który w Dziejach Apostolskich pokazał niezwykłą przemianę, potem w konfrontacji, o której Paweł pisze w liście do Galacji, okazało się, że wciąż jeszcze miał rzeczy, nad którymi musi pracować. Tam to, co mamy historię w liście do Galacji, jeśli nie wiecie, no trochę się wystraszył, trochę odszedł. Wystraszył się tych, którzy przyszli od Jakuba, takich mocnych Żydów, i trochę mu wstyd było, że jest poganami, nie zachowując żydowskich zasad. Więc się od nich oddzielił grzecznie, dla oka. Paweł mówi, że postąpił obłudnie i skrytykował go publicznie wobec wszystkich. Pierwszego papieża skrytykował. Hehe. Piotr miał dalej wiele do nauki. I również ty i ja. Jezus powiedział, że wystarczy uczniowi, jak będzie jak jego mistrz. Nie przerośniemy swojego mistrza, ale niestety przypuszczalnie nie zbliżymy się do tego nawet, jaki był Pan Jezus. Ale mamy cel, stawać się podobni do Niego. A my wiemy, że Jezus powiesił tę poprzeczkę bardzo wysoko. Bo jak powiedziałem, on zasadniczo był zainteresowany jakością swoich uczniów. On nie obniżał poprzeczki po to, żeby wszyscy mogli przeskoczyć. On ją zawieszał na takiej wysokości, żeby ten, kto przeskoczy ją, żeby naprawdę był jego uczniem. Że naprawdę wypełni to, czego Jezus oczekuje. I na pewno pamiętamy tę sytuację w Ewangelii Jana, którą mamy spisaną. No całe tłumy szły za nim. No chcieli z niego uczynić króla. O, jak byłoby miło nam dzisiaj, gdyby po prostu tłumy szły za nami. Bo my nie mamy tłumów. I dlatego dzisiaj wiele osób popełnia ten błąd, że jak już za kościołem jakiś tam tłumek się ten, to my tą poprzeczkę obniżymy, żeby hopla, żeby wskoczyli do kościoła, jak już ten tłumek się zgromadzi wokół kościoła. Jezus miał tłumy, a poprzeczkę zawieszał na takiej wysokości, na której ona powinna być. I nie zaniżał tego. I kiedyś im powiedział, wy poszliście za mną, dlatego że jedliście chleb. Nie dlatego, co ja wam mówię, ale dlatego, że po prostu fizycznie się nasyciliście. Powiedział im prawdę. A potem powiedział takie słowa, że wielu zawróciło. A on nie pobiegł za nimi, nie mówił, przepraszam, że was uraziłem, proszę, zawróćcie za mną, chodźcie za mną, przepraszam, nie to miałem na myśli, uraziłem was, bardzo was przepraszam, chodźcie, chodźcie, nie obrażajcie się na mnie tak łatwo. Oni poszli w swoją stronę, a Jezus poszedł w swoją stronę. Poprzeczka była zawieszona na właściwej wysokości. Mało tego, Jezus powiedział, chcesz być moim uczniem? To jest jak z budowaniem. Każdy, kto coś buduje, musi oszacować, czego stać na wybudowanie tej budowli, bo jest wiele osób, którzy nie uczynili tego, postawili tylko fundamenty i jak te fundamenty długo stały, to one wywoływały śmiech. Albo przynajmniej zastanowienie. No, każdy z was, jadąc, mieszkacie w jakimś miejscu, tak? I być może gdzieś tam stoi dom, który został wbudowany w połowie, albo w trzech czwartych. I stoi latami. Nie zastanawialiście się? No, może to nie wywołuje twojego śmiechu. Ale pytanie wywołuje. Co się stało? Zabrakło pieniędzy. A może ktoś zmarł, może mąż czy żona zmarł. A może rozwiedli się. Pokłócili się i się rozwiedli. Nie było dla kogo budować tego domu, a teraz substancja jest przedmiotem sporu o majątek. Jezus mówi, żeby uniknąć takiej sytuacji, żeby moje życie nie stało się takim znakiem zapytania dla innych właśnie, co się stało. Jezus mówi, chcesz być moim uczniem, to zastanów się. I tylko po namyśle zrób ten krok. Myślę, że większość z nas oczywiście mamy ten krok za sobą, ale mimo to wszystko po latach warto wciąż zastanowić się, czy jestem uczniem Pana Jezusa wciąż. Czy dzisiaj jestem uczniem Jezusa? Powiedziałem i teraz wrócę do tego. Jezus nie przyszedł uczynić ze mnie i z ciebie osoby wierzącej. Wiecie, że Jakub już w pierwszym wieku nie mógł poradzić sobie ze swoimi emocjami, bo Kościół Jezusa Chrystusa zalali ludzie wierzący, było coraz więcej wierzących, a coraz mniej uczniów. A na świadectwo tego Jezus powiedział, wróć, Jakub powiedział, lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? To Jakub skierował coś, co Marcin Luther chciał wyrzucić, nazwał list Jakuba słomianym listem, bo nie rozumiał, o co w ogóle chodzi Jakubowi. Ale to właśnie to, że że Kościół zaczęli wypełniać wierzący, a coraz mniej było uczniów. Wierzący, którzy mówili, mam wiarę i ona mi wystarczy do zbawienia. Nie potrzebuję nic więcej robić, nie potrzebuję zmieniać życia. Nie muszę być uczniem Jezusa Chrystusa. I tak oto wiara stała się polisą na życie wieczne. Bo w istocie bardzo często po latach mogę się obudzić ze świadomością, że jestem w takim miejscu, że moja wiara jest dla mnie polisą na życie wieczne. A co do reszty? Niech Bóg się nie wtrąca. On jest tylko potrzebny wtedy, kiedy potrzebuję Jego pomocy. W dzisiejszym chrześcijaństwie Bóg istnieje dla nas. W dzisiejszym chrześcijaństwie Bóg istnieje dla nas. On jest dla nas, żeby nas uzdrawiać, żeby nam pomagać, żeby nas wspierać, żeby być najlepszym przyjacielem, żeby dawać nam pracę, żeby leczyć nas z naszych depresji. On jest dla nas. Ale to jest postawienie fury przed koniem. Bóg nie istnieje dla nas. Ale nam się wydaje, że On jest dla nas. A jak nie spełnia swojej roli, to się na Niego obrażamy. Bo przecież On jest dla nas i On powinien robić to, do czego jest. On jest dla nas, On jest po to, żeby być moim przyjacielem. Jak nie jest moim przyjacielem, to niech, przepraszam za słowo, niech spada. Ale Bóg nie jest dla nas, tylko my jesteśmy dla Boga. On obiecuje różne rzeczy, ale On wymaga różnych rzeczy. A chrześcijaństwo nie jest polisą na życie wieczne. On nie przyszedł powołać i nie zrobić ze mnie człowieka wierzącego. On przyszedł zrobić ze mnie swojego ucznia. A ponieważ jestem jego uczniem, on ma ode mnie wymagania. Jest moim mistrzem i ma wymagania. I on chce, żebym ja słyszał. Bo w dzisiejszym chrześcijaństwie trzeba mówić do Boga. Ale w tym właściwym chrześcijaństwie występuje komunikacja dwustronna. Bóg mówi do nas i my mówimy do Boga. Bóg mówi do nas przez swoje słowo, w którym sprecyzował dokładnie swoje oczekiwania. Bóg mówi do nas przez swojego Ducha Świętego, kiedy się modlimy. I my mówimy do Boga. Komunikacja powinna być dwustronna. Nie może być tylko koncentracja na moich oczekiwaniach, czego ja oczekuję, że Bóg uczyni. Czy wiecie, że nawet demony należą do grona wierzących? A to wiecie na pewno. Jeszcze mają większą wiarę niż ja. Na 100% mają większą wiarę niż ja. Ale ta wiara niczego nie zmienia. Kiedy szły za Nim liczne tłumy, Jezus powiedział, kto przychodzi do mnie, nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. To są wciąż aktualne słowa. One są wciąż do mnie skierowane, jak również do każdego, kto słucha tego poselstwa. One się nie zmienia. To nie jest pierwszy etap uczniostwa. Ja je przyjmuję, potem staję się uczniem Pana, potem przychodzę do kościoła, a potem po wielu latach jestem wierzącym. I te słowa są skierowane do tych, którzy do kościoła wchodzą. Którzy podejmują decyzję, żeby pójść za Panem Jezusem. One są wciąż aktualne dla mnie. To jest pytanie, które powinienem sobie zadawać. Czy Jezus jest prawdziwie miłością mojego życia? Czy Jezus cieszy się największą miłością? Czy Jezus jest większy, ważniejszy, bardziej kochany przeze mnie niż moja żona, moje dzieci na moim domu pracy i samochodzie skończywszy? Czy Jezus jest wciąż ważniejszy dla mnie i bardziej Go kocham niż wszystko? Może to zabrzmi to dziwnie, Ale to, że będę kochał Jezusa bardziej niż moją żonę, będzie tylko błogosławieństwem dla mojej żony. To, że będę kochał Jezusa bardziej niż moje dzieci, będzie tylko błogosławieństwem dla moich dzieci. We właściwy sposób rozumiejąc te słowa. To, że będę kochał bardziej Pana Jezusa niż moją pracę, to będzie tylko błogosławieństwem dla mojej pracy. Nie możesz zawalać. I że w to wszystko też musisz wnieść serce i jakość. Kto nie dźwiga krzyża swojego i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Dzisiaj popularne jest chrześcijaństwo bez krzyża. Ale jeśli idziesz za Panem Jezusem, to nawet w tym dobrym kraju, nawet w tym wolnym kraju, będą cię spotykać różne rzeczy i różne doświadczenia. Jeśli prawdziwie Paweł powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby kochać Pana Jezusa i Mu służyć i nie doświadczyć od czasu do czasu jakiegoś trudu, kłopotu, prześladowania, doświadczenia, jakiejś próby. I wtedy okazuje się, czy biorę ten krzyż na siebie i idę za Panem Jezusem, czy go nie biorę. Czy wołam do Pana Jezusa, żeby wyzwolił mnie ze wszystkiego, bo On przecież jest od tego, żeby mi pomagać. A jak mi nie pomoże, to głośno krzykniesz, zwalniam cię. Zwalniam cię. Jesteś mi do niczego niepotrzebny. Po co ty w ogóle jesteś? Jednym z najważniejszych oczekiwań Pana Jezusa, oprócz oczywiście naszego wzrostu i stawania się podobnym do Niego, stawania się podobnym do Pana Jezusa, w Jego znajomości słowa, w Jego modlitwie, w Jego relacjach z ludźmi, jest czynienie uczniami inne osoby. I tego nie możemy zapomnieć. To jest misja, z którą nas zostawił. Bez względu na to, co dzisiaj sobie myślę, jak bardzo zamknięte są drzwi dla Ewangelii w tym kraju, jak bardzo zamknięte są drzwi do serc. Czy modlimy się o Ducha Świętego, czy wcale Go nie chcemy? Ja wierzę, że On jest potrzebny. I wierzę, że jest, tak jak brat tutaj dzielił się, chrzest w Duchu Świętym i napełnienie Duchem Świętym jest bardzo istotnym elementem życia człowieka wierzącego. Ale bez względu na to, czy mam to, czy nie mam to, czy oczekuję tego, nie oczekuję. Ja wiem, że moc Ducha Świętego jest potrzebna do zwiastowania Ewangelii. Ale modląc się o to, czy oczekując, wcale nie muszę zamykać swoich ust, żeby nie wskazywać na Pana Jezusa. Kiedyś David Paulson podzielił się taką historią. On krytycznie ocenił, ale ja chcę tę postać, którą on krytycznie ocenił, chcę trochę korzystnie ocenić. On mówi, że zepsuła mu się toaleta i że zawołał chyba jednego człowieka i lała mu się woda. Musieli zamknąć, mieszkał w domu tam jednorodzinnym czy jakimś, nie wiem. Musieli zamknąć jedną z toalet, zawołali fachowca, który nie pomógł. Zawołali drugiego człowieka wierzącego. I ten człowiek wierzący, kiedy przyszedł i coś tam zaczął porobić, to wyciągnął, nie wiem, czy traktat, czy bibułę, czy po prostu zaczął dzielić się z Paulsonem Ewangelią. I mówi, że był tak zły na tego człowieka, mówi, ty po prostu napraw moją toaletę. Już przestań mówić mi Ewangelię, napraw moją toaletę. A on powiedział Ewangelię, porobił, skasował pieniądze, toaleta była dalej zepsuta. To było zezłoszczone i on to podał jako przykład właśnie, że kiedy idziemy do pracy, zróbmy swoją pracę dobrze, zamiast wrzucać innym Jezusa, a nie dobrze wykonywać swoją pracę. I to jest oczywiście najprawdziwsza prawda. Ale z drugiej strony ujęło mnie, że ten człowiek, on pamiętał o swojej misji. On ją może wykonał nieudolnie. Ale pamiętał o swojej misji. Nie zapomniał, z czym Bóg go posłał. Gdzie kiedyś słyszałem taką historię, też prawdziwą historię, że człowiek wychodził do miasta i kiedy zgromadziły się tłumy, to on tak zwiastował Ewangelię, że po prostu, nie wiem, obrażał tych ludzi, krzyczał na nich. I tam słuchał go pewien wierzący i przyszedł do niego i powiedział, że właśnie, człowieku, co ty w ogóle robisz? Ty w ogóle nie wiesz, jak zwiastować Ewangelię. Ty tego w ogóle nie potrafisz robić. A on mu powiedział, że moje złe zwiastowanie Ewangelii jest lepsze niż brak twojego zwiastowania. I coś w tym jest, prawda? Coś w tym jest. Nie możemy zapomnieć, po co jesteśmy. Kościół nie może zapomnieć swojej misji i nie możemy usprawiedliwiać się, że jest ciężko, że nikt się nie nawraca. Ja wiem, że jest ciężko i ja wiem, że trudno jest pozyskać kogoś. Statystycznie najłatwiej nawracają się młodzi ludzie, tam do 20 lat. Potem, kiedy człowiek jest już ukształtowany i zmanierowany przez życie, kiedy dotknął go pieniądz i wygoda tego życia albo inne rzeczy od innej strony, kiedy w cudzysłowie przestaje być już naiwny jak młody człowiek, jest trudniej się nawrócić. To statystyki. Ale w dziejach apostolskich te statystyki na pewno były inne. Tak czy inaczej, modląc się o Ducha Świętego, słuchając Pana Jezusa, wiedząc, że potrzebna jest nam moc z wysokości, tak jak On powiedział na początku dziejów apostolskich, czy nawet nie uznając tego, bo możesz powiedzieć, mam inną teologię, tak czy inaczej, nieważne, po której jest w tej stronie, misja, to co Jezus powiedział do swoich uczniów, że nie możemy zapomnieć o niej, że nie możemy zamilknąć, Kościół nie może zamilknąć, czy Kościół musi wskazywać na Pana Jezusa, że Kościół musi mówić Ewangelii, powoływać nowych uczniów, bez względu na to, ilu już odrzuciło, żeby nie ustawać w wysiłkach, żeby pokazywać na Jezusa i mówić Ewangelię. W Księdze Objawienia jest obraz kobiety, która stoi na księżycu i która jest niebiańską postacią, ale ewidentnie jest w ciąży i ewidentnie krzyczy w bólach rodzenia. I ten obraz jest przez te 20 wieków zagadką dla teologów. Kto to jest? Kościół rzymskokatolicki najszybciej wyszedł z problemu, bo powiedział, że to jest Maria. I problem został rozstrzygnięty. Kościoły protestanckie mają większy dylemat i mówią, że to jest Izrael. Problem polega na tym, że ludzie wierzący, to nie jest tak, że z nastaniem Pana Jezusa powstała jakaś nowa roślina, jakiś nowy korzeń, na którym Bóg robi swoje dzieło. To nie jest tak, że my nie jesteśmy, że jesteśmy wybudowani na innym fundamencie niż Abraham, Izaak i Jakub. I apostoł Paweł wyraźnie to mówi. My zostaliśmy wszczepieni w ten korzeń, który Bóg budował od dawna. Więc ta kobieta jest tak, nie ma znaczenia, jak, znaczy, ma, oczywiście, że ma znaczenie, ale to jest wciąż ta sama Boża kobieta, która już teraz w Nowym Testamencie jest określana jako Kościół. Ona rodzi potomstwo, którymi są ci, którzy przestrzegają przykazań Pana Jezusa i trwają przy Jego świadectwie. Kościół nawet w najczarniejszym okresie swojego istnienia, pod koniec czasów, w chwilach poprzedzających przyjście Pana Jezusa w okresie największego prześladowania, jest wciąż brzemienną kobietą, która wciąż rodzi nowe duchowe dzieci. Nie ma więc żadnej wymówki, żeby była tą rodzącą kobietą dzisiaj. Dzisiaj. Kościół wciąż powinien rodzić dzieci. I modlitwą naszą im nie powinniśmy nie ustać, nie tylko w modlitwach, ale w praktycznym po prostu wychodzeniu i mówieniu ludziom o Panu Jezusie. Po to, żeby Jezus mógł powoływać nowych swoich uczniów. Po to, żeby mógł zbawiać kolejnych ludzi. Po to, żeby mógł dawać życie wieczne i mieć kolejnych uczniów swoich, którzy pójdą dalej i będą Jego uczniami. Kościół nie może zapomnieć o swojej misji. Ty i ja zostaliśmy powołani do tego, żeby być uczniem Pana Jezusa. Ja powinienem wciąż zadawać sobie pytanie, czy Jezus cieszy się moją największą miłością w moim życiu. Powinienem sobie zadawać pytania, czy biorę ten krzyż i czy naśladuję Pana Jezusa, czy go raczej zrzucam i uciekam od Pana Jezusa. Bo Jezus przyszedł powołać uczniów, a nie ludzi wierzących. I jeśli odkrywam w moim życiu, że po latach z ucznia Pana Jezusa przekształciłem się w człowieka wierzącego, który trzyma w swoim ręku polisę na życie wieczne, to żeby nie okazało się kiedyś, kiedy stanę przed Panem Jezusem, że tak naprawdę nigdy nie miałem tej polisy. Pamiętacie tę przypowieść, w której Jezus powiedział, że o człowieku, o ludziach, którzy dostali talenty, wśród nich był jeden, który zakopał wszystko. Kiedy spotkał się z Panem Jezusem, go odkopał. Ale nic nie zrobił, nic nie pomnożył. Zwrócił Jezusowi to, co Jezus mu dał. Ale Jezus powiedział mało. Więc kiedy dzisiaj, po wielu latach chodzenia z Jezusem, powinienem bez poczucia winy, bo to my lubimy mieć poczucie winy w kościołach protestanckich, bez poczucia winy, ale po prostu w takim realnym gdzieś przyjściu Pana Jezusa i żeby zastanowić się, czy Jezus jest największą miłością mojego życia. Czy biorę swój krzyż i idę za Nim? Czy ja Go słucham? Czy Jego oczekiwania, czy znam Jego oczekiwania dzisiaj ode mnie? Czy zależy mi na to, żeby wypełnić, zależy mi na tym, żeby wypełniać Jego oczekiwania? Czy też jestem wierzącym człowiekiem, który sięga do Słowa Bożego tylko po to, żeby znaleźć w Nim Bożą obietnicę, w której Bóg zobowiązał się, że mi pomoże, bo przecież istnieje po to tylko, żeby mi pomagać. Więc muszę zadawać to sobie pytania i weryfikować je i jak jeżeli zajdzie taka potrzeba, ogarnąć się i powiedzieć, Trochę odszedłem, trochę gdzieś tam zatrzymałem się, ale dzisiaj widzę, że chcę iść za Tobą i że chcę być dalej Twoim uczniem. Nie z poczucia winy, nie z jakiegoś czegokolwiek innego, tylko dalej, tak jak za pierwszym razem, ponieważ tego chcę. Ponieważ powołałeś mnie, żeby być Twoim uczniem, więc dalej chcę być Twoim uczniem i dalej chcę iść za Tobą i dalej chcę wypełniać Twoją wolę. Amen? Powstańmy do modlitwy.